Bezmiar. O bezmiarze życia. Bezmiar.
Od pływania przez tenis stołowy i lekkoatletykę po szachy. O sporcie dziś w audycji Bezmiar w Radiu Lublin. Agnieszka Krawiec, dzień dobry. Co prawda o siatkówce z moim gościem nie będę rozmawiać, ale redaktor Józef Kufel i siatkarze Bogdanki Luk Lublin zapewnią nam wszystkim wystarczająco dużo emocji. My za to z Piotrem Jacniackim, prezesem Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji Start Lublin, powiemy o łucznictwie i innych dyscyplinach, które można uprawiać w ramach lubelskiego startu. A sport, niekoniecznie wyczynowy, może być doskonałą pasją dla każdego, a dla osób z niepełnosprawnością także doskonałą formą rehabilitacji i dbania o formę, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. I właśnie o tym powiemy dziś w audycji Bezmiar.
Bezmiar.
Czy pan i czy państwo tutaj w Integracyjnym Centrum Sportu i Rehabilitacji Start Lublin obserwujecie to, co dzieje się teraz na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech, w Mediolanie?
Oczywiście, jak każdy sportowiec, który interesuje się też również innymi dyscyplinami sportu. Zawsze ta rywalizacja sportowa jest źródłem emocji, motywacji i takiej radości, tak, jeżeli nasi wygrywają. Także kibicujemy sportowcom pełnosprawnym jak najbardziej. Już niedługo, 6 marca, zacznie się rywalizacja osób niepełnosprawnych właśnie w sportach zimowych, także również będziemy kibicowali.
Czy ze względu na dyscypliny, którymi zajmujecie się państwo tutaj w starcie Lublin, są jakieś zwiększone emocje?
Tutaj akurat w Lublinie nie mamy dyscyplin sportów zimowych. W tym specjalizują się to ośrodki bliżej gór, jak Bielsko-Biała na przykład, tam mają narciarstwo zjazdowe czy biegi narciarskie. My tutaj mamy głównie sporty paraolimpijskie, które są rozgrywane na letnich igrzyskach paraolimpijskich. Mamy tenis stołowy, bocie, łucznictwo, lekkoatletykę, szachy, nordic walking, piłkę siatkową na siedzącą. Także jest z czego wybierać i oczywiście jeszcze pływanie. Także osoby zainteresowane uprawianiem sportu, czy w ogóle aktywnością fizyczną, zapraszamy do klubu. Na pewno znajdą coś dla siebie.
Pan jest łucznikiem.
Tak, od 2017 roku, jak przyszedłem tutaj do klubu, uprawiam łucznictwo z różnymi powodzeniami, niepowodzeniami. Od 20 roku jestem w kadrze narodowej, uczestniczyłem już w Mistrzostwach Europy, w Pucharach Europy, także miałem okazję poznać ten świat łuczniczy, również międzynarodowy.
Tutaj trzeba powiedzieć, że łucznictwo stoi na wysokim poziomie u państwa w starcie, prawda?
Tak, w chwili obecnej mamy 4 zawodników, którzy są członkami kadry narodowej osób niepełnosprawnych w łucznictwie. Mamy bardzo doświadczonego pana Piotra Sawickiego, 4-krotnego uczestnika Igrzysk Olimpijskich, mistrza świata, mistrza Europy. Mamy również młodych, obiecujących łuczników i mam nadzieję, że wkrótce ktoś przejmie pałeczkę po Piotrku Sawickim.
Jak to się stało, że właśnie łucznictwem postanowił się pan zająć ze wszystkich dyscyplin?
Jeżeli chodzi o łucznictwo, to ja mam taką chorobę, stwardnienie rozsiane, postać pierwotnie postępująca. Jak zacząłem aktywność fizyczną, to jeździłem troszkę na handbajku, ale jest to sport wyczynowy i tutaj wydolność, męczliwość to spadało. A łucznictwo jest taką dyscypliną, która jest jak gdyby panaceum na moje problemy wynikające z choroby, bo choroba z jednej strony zabiera sprawność taką fizyczną, motoryczną, ale też zabiera taką sprawność poznawczą. Dlatego łucznictwo z jednej strony jest ten wysiłek fizyczny dość duży, a z drugiej strony jest to trening taki mentalny, koncentracja, medytacja, skupienie. To pozwala mi jak gdyby ćwiczyć też tą sferę taką umysłową.
Pamięta pan początki?
Tak, początki pamiętam. Przyjechałem tutaj na Wojciechowskiej, mieliśmy treningi jeszcze. Dostałem pierwszy łuk, jak wszyscy łucznicy tutaj, co zaczynają, to jest taki miękki łuk apacz. No i zacząłem strzelać. Oczywiście połowa strzału lądowała w trawie, tak? Chociaż mata stała 10 metrów ode mnie, tak?
O, dzisiaj stoi znacznie dalej.
Dzisiaj stoi na odległości 50 metrów i żeby wygrywać i liczyć się, muszę trafiać w okrąg o średnicy, powiedzmy, 4 centymetrów.
Czego wymaga ten sport w takim razie? Bardziej tej umiejętności właśnie cierpliwości, dostosowania, wzroku, siły fizycznej?
Jeżeli chodzi o siłę fizyczną, to tak, no, używamy w włócznictwie mięśni, których na co dzień się nie używa, więc to trzeba trochę wypracować w sobie. Też podobno nawet układ kostny dostosowuje się do tego strzelania podobno rok czy półtora. No, ja po 2 latach zacząłem osiągać jakieś dobre wyniki. Także tutaj wysiłek fizyczny jest dość duży, bo przy łucznictwie wyczynowym to jest naciąg łuku, czyli siła, z jaką trzeba przyłożyć, żeby naciągnąć cięciwo, to jest 20 kg. I to 20 kg ciągniemy w jedną stronę. Druga ręka musi, ta łuczna, którą trzymamy łuk, musi te 20 kg utrzymać. Więc jest to w sumie 20 kg na jedną rękę, 20 kg na drugą i w ciągu treningu oddajemy 120 strzałów. Czyli to jest tam, powiedzmy, ponad 2 tony przerzuca się na tych rękach. Także jest to sport siłowy, ale dla osób niepełnosprawnych, tak jak dla mnie, osoby, które już się poruszają na wózku, ten wysiłek fizyczny jest ważny, bo on pobudza cały organizm do działania. Te napięcia w organizmie powodują, że po prostu lepiej funkcjonujemy jako osoby niepełnosprawne. A jeżeli chodzi o sferę mentalną, no to tutaj jest głowa jest najważniejsza, bo to głowa decyduje o tym, zmusza nas do wysiłku fizycznego i to jak gdyby determinacja, czym mamy więcej determinacji w sobie, tym jesteśmy w stanie z tego organizmu więcej wyciągnąć. Do samego strzelania potrzebny jest spokój, potrzebna jest stabilizacja, opanowanie, koncentracja i umiejętność skupienia się na tych elementach, na byciu tu i teraz, w tej chwili. No, trzeba sobie poradzić z tymi jak gdyby błądzącymi myślami, które przychodzą, no to one nie pomagają w łucznictwie.
Czy te umiejętności potem przekładają się na życie codzienne, także prywatne?
No jak najbardziej, jeżeli jesteśmy po takim wysiłku fizycznym, w człowieku są te endorfiny, organizm lepiej funkcjonuje, jesteśmy bardziej, jeżeli ten wysiłek przynosi jeszcze efekt w postaci dobrego wyniku sportowego, no to jesteśmy zadowoleni z życia i wszyscy na tym korzystają, tak? Rodzina, najbliższe otoczenie. Także jak najbardziej przynosi. No a jeżeli chodzi o samą koncentrację, skupianie się, ta praca mentalna, no to również pozwala nam jak gdyby zachować tą sprawność intelektualną jak najwyższym poziomie.
Czy na zawodach typu igrzyska, mistrzostwa, łucznictwo jako dyscyplina jest jeszcze podzielone?
Jeżeli chodzi o łucznictwo, to jest podział w gruncie rzeczy na 2 kategorie. Jest kategoria W1, gdzie jest porażenie czterokończynowe, czyli niepełnosprawność kończyn górnych, dolnych, jak również niepełnosprawność kręgosłupa i pozostałe osoby, niezależnie od tego, czy są na wózku stojące, czy chodzące, one strzelają w kategorii open. W łucznictwie osób niepełnosprawnych mamy jeszcze, oprócz podziału kategorii ze względu na niepełnosprawność, to jeszcze ze względu na sprzęt, bo możemy strzelać z łuku klasycznego, tak zwanego olimpijskiego i z łuku bloczkowego. I tu jest podział właśnie wśród open, czyli tych osób bardziej jak gdyby sprawnych, no to jest podział na łuki klasyczne i na łuki bloczkowe. Konkurencja W1 mogą strzelać i z tych łuków, jest jak gdyby to konkurencja łączona.
Jakimi osiągnięciami może się Pan pochwalić w tej dyscyplinie?
No, jeżeli chodzi o moje wyniki, to najlepszy wynik mam z Mistrzostw Europy w Rzymie, 9. miejsce. Mam też srebrny medal w takim turnieju halowym Berlin Open i 3. miejsce z 2023 roku z śródziemnomorskiego Pucharu Afrodyty z Cypru.
Pięknie, gratulacje. Trzymam oczywiście kciuki za kolejne sukcesy i Pana, i całego zespołu w starcie, ale jeszcze dopytam, żeby takimi sukcesami można się było pochwalić, ile pracy wymaga to na co dzień? My spotykamy się tuż po Pana treningu dzisiejszym, jest poniedziałek, początek tygodnia, a podejrzewam, że treningi muszą być i intensywne, i częste.
Tak, jeżeli chcemy osiągać wyniki, to tutaj ten sport się coraz bardziej profesjonalizuje i trening 2 razy w tygodniu nie jest wystarczający. My w łucznictwie mamy 3 razy w tygodniu po 2 godziny trening techniczny, ale do tego musimy dołożyć też trening siłowy, to jest na gumach, czy też inną aktywność fizyczną, która rozwija nas motorycznie. Także jeżeli chodzi o zawodników właśnie, tak jak Piotrek Sawicki, mistrz świata, mistrz Europy, on trenuje codziennie. i tutaj bez tej codziennej pracy, bez tego włożonego wysiłku nie ma sukcesów.
O bezmiarze życia, bez miar. Audycja Agnieszki Krawiec.
Piotr Jacniacki, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w łucznictwie. Zdobył medale indywidualne i drużynowe. Jest członkiem kadry narodowej osób niepełnosprawnych w łucznictwie i pierwszym zawodnikiem reprezentującym Polskę w kategorii W1. Od kilku lat pełni funkcję prezesa Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji Start w Lublinie.
Do zarządu trafiłem w 2018 roku i zostałem członkiem. Od 2020 roku zacząłem pracę w klubie na stanowisku inspektora do spraw organizacyjnych. W 2022 roku poprzedni zarząd zrezygnował i tutaj ktoś musiał wziąć odpowiedzialność za klub, więc wziąłem tą odpowiedzialność razem z kolegami i z koleżankami. Co się dzieje w klubie? Dużo się dzieje. Od tego czasu zwiększyliśmy ilość sekcji, przywróciliśmy lekkoatletykę, przywróciliśmy teraz piłkę siatkową na siedząco, dołożyliśmy nową dyscyplinę sportową szachy, też zrobiliśmy dodatkową aktywność Nordic Walking. Także mamy też takie zajęcia ogólnorozwojowe dla osób na świetlicy. Także dołożyliśmy trochę sekcji. Organizujemy też co roku 4 ogólnopolskie duże imprezy. To są zawody: ogólnopolski turniej tenisa stołowego, ogólnopolski turniej bocci zintegrowani, zawody Golbal Masters dla osób starszych w Golbala oraz międzynarodowe zawody łucznicze Koziołek.
Kto korzysta z tych propozycji? Kim są członkowie stowarzyszenia i ci wszyscy sportowcy, którzy pod waszymi sztandarami tutaj działają?
To są osoby niepełnosprawne, które chcą być aktywne i w jakiś sposób realizować się poza bieżącymi sprawami, czy pracą, czy byciem w innych organizacjach. Sport daje taką możliwość, że oprócz, tak jak mówię, tego wysiłku fizycznego, który jest ważny, pracy nad sobą, to jest poprawa, to jest praca nad sobą, to jest osiąganie celów. To naprawdę pomaga i w życiu osobistym, i w życiu społecznym, i tym przyciągamy te osoby. Z drugiej, dodatkowo osoby, które zaczynają mieć już wyniki sportowe, zaczynają jeździć na imprezy międzynarodowe, na imprezy ogólnopolskie. W tamtym roku ponad 50 naszych zawodników uczestniczyło w 36 imprezach o randze ogólnopolskiej czy międzynarodowej. Także to jest możliwość realizowania się i aktywności właśnie takiej społecznej osób niepełnosprawnych.
Nie bez kozery macie w nazwie Centrum Sportu i Rehabilitacji, bo ta rehabilitacja poprzez sport chyba dla każdej osoby z niepełnosprawnością jest ważna. Nie każdy robi to wyczynowo, ale...
Tak, nawet jeżeli właśnie nie zawsze to jest wyczyn i osiąganie jakichś dużych wyników sportowych, to jak najbardziej jest rehabilitacja. Ja jestem najlepszym tego przykładem, bo tak jak mówię, to ucznictwo rehabilituje mnie i fizycznie, i mentalnie. I nie wiem, jakby wyglądało moje życie, gdybym nie uprawiał żadnego sportu. Pewnie byłbym w dużo gorszym kondycji fizycznej i psychicznej. Także to jest bardzo ważny element, żeby aktywizować osoby niepełnosprawne do aktywności. Sport często jest takim początkiem, tak jak dla mnie. Najpierw zacząłem się ruszać na tym handbajku, więc jakąś aktywność, potem szukałem innej aktywności, więc pojawiło się ucznictwo. Dzięki temu ucznictwu znalazłem pracę, a teraz realizuję się społecznie również jako prezes, więc jak gdyby sport przywrócił mnie do pełnienia ról społecznych w pełni.
Z jaką chorobą pan się zmaga? Jak to się stało, że porusza się dziś pan na wózku?
W 2003 roku miałem problemy z poruszaniem się i zacząłem jakby chodzić po lekarzach. Najpierw byłem u reumatologa, bo tam był problem w kolanie, potem u ortopedy, potem rehabilitant naprawiał mi kręgosłup i powiedział, że jak to nie pomoże, to neurolog. I pierwszy neurolog, który mnie zbadał, zauważył, że są problemy właśnie z odruchami rdzeniowymi. Zostałem skierowany do szpitala na badanie rezonansem magnetycznym. diagnoza była deminizacja nieznanego pochodzenia. No i tu trzeba było wykluczyć boreliozę, kilka innych chorób i po 2 latach przyszła ta diagnoza, że to jest stwardnienie rozsiane. No u mnie taka była pierwotnie postępująca postać, dość szybka, to praktycznie z miesiąca na miesiąc jakąś tam funkcjonalność człowiek tracił i zostałem objęty takim leczeniem mitoksantronem. To jest lek na białaczkę. To jest lek kardiotoksyczny i jego można przyjąć raz w życiu ze względu na to, że uszkadza serce i druga dawka mogłaby zabić. Ale też przez to, że ten lek był kardiotoksyczny, mam wrażenie, znaczy on mi pomógł, ale przez to, że był kardiotoksyczny, to była we mnie też taka myśl, że trzeba to serce odbudować. Dlatego też właśnie dużo wysiłku aerobowego, stąd przysiadłem się na wózek, potem właśnie ten handbike, żeby odbudować i wzmocnić to serce, jeżeli ono było uszkodzone.
Rozumiem, że sam proces diagnozy trochę trwał i był niezwykle stresujący pewnie dla pana i dla całej rodziny. A jak pan przyjął w ogóle informację o chorobie i ta myśl właśnie, co dalej, co ze swoim życiem?
Trzeba było funkcjonować, to jak gdyby ja jeszcze byłem chodzący wtedy, powiedzmy byłem w stanie w tym 2003 roku, gdzie była ta diagnoza, jeszcze chodziłem bez kuli, byłem w stanie te 10-15 metrów przejść i nikt by nie poznał, że jestem chory. To jak gdyby powoli postępowało. Tak na dobrą sprawę pracowałem jeszcze 7 lat, do 2010 roku, kiedy już nie byłem w stanie, kiedy już mi powiedziano, że skoro nie mogę robić tego czy tamtego, żebym przeszedł na rentę. No i na tą rentę przeszedłem w 2010 roku. Ta choroba postępowała powoli, ale z miesiąca na miesiąc, tak jak mówię, to było takie dynamiczne. Ten mitoksantron, mam wrażenie, że mi zatrzymał tą chorobę. Poczułem, że można się rehabilitować i po przejściu na rentę właśnie przesiadłem się na wózek, na ten handbike. Zrzuciłem 20 kg, zacząłem dużo się ruszać i jak gdyby ten jak gdyby postęp, takie poczucie, że mi się poprawia, może nie tyle, że mi się poprawia, co panuje nad tym, trwał powiedzmy tak do 2022 roku i teraz znowu tak czuję, że przychodzi jakiś taki gorszy okres, że ta choroba postępuje, nie mogę wielu rzeczy robić, ale bez tej aktywności, bez sportu, bez pracy, no to cóż innego zostaje? Leżeć w domu i patrzeć w sufit?
Właśnie, choroba postępująca, więc z jednej strony jest takie poczucie, że no będzie ze mną do końca, a z drugiej strony jest czas, żeby przygotować choćby dom pod wózek, bo zwykle nasze mieszkania i domy nie są dostosowane, żeby przygotować też rodzinę do tego. Jak pan się i pana rodzina w tym odnaleźliście?
Mieszkanie musiałem zmienić, to 2 lata temu już nie byłem w stanie, bo jeszcze powiedzmy 3 lata temu wchodziłem na pierwsze piętro, byłem w stanie się wciągnąć po poręczy. Teraz już poruszam się tylko na wózku, więc mieszkanie musiałem zmienić. Przez ostatnie tam rok jeździłem schodołazem, do mieszkania wjeżdżałem przy pomocy schodołazu takiego samoobsługowego. Także tutaj nie było wyjścia, to mieszkanie było konieczne. Jeżeli chodzi o rodzinę, no to mam żonę, 2 dzieci. Dzieci tak na dobrą sprawę nie pamiętają mnie w wersji zdrowej, bo kiedy zachorowałem, no to już one miały, jedno miało 3 lata, drugie dopiero się rodziło. Także z dziećmi rozmawiało się na bieżąco na ten temat, że no nie jestem zdrowy, ale żeby się nie martwiły, bo na to nie umrę, bo to też jest takie, żeby się dzieci nie zamartwiały. No a z drugiej strony ten po przejściu na rentę i ta moja aktywność też była po części związana z tym, żeby dać przykład dzieciom i pokazać, że da się, że trzeba walczyć, że trzeba robić, że w życiu na wszystko trzeba sobie wypracować.
Wspierają, kibicują?
Tak, jak najbardziej. Motywujemy siebie nawzajem, tak? Oni mają sukcesy tam w pracy czy w szkole. Ja mam tutaj sukcesy, więc motywujemy się wzajemnie.
jak znajomi, przyjaciele przyjęli chorobę i te kolejne jej etapy i pana działalność tutaj w starcie, czy jednak to sprawia naturalnie, że trochę zmienia się środowisko?
Tak, no, środowisko się zmienia, po prostu no, nie ma się czasu na to, żeby to spędzanie wolnego czasu czy te aktywności trochę się zmieniają. No, tak już mówiłem, nie pojadę w góry, nie pobiegam po górach, nie pochodzę, nie pogram w tenisa, także pewne aktywności się zmieniają, automatycznie też sposób spędzenia wolnego czasu zmienia się, krąg znajomych. No tutaj odkąd jestem w klubie, to poznałem też dużo osób niepełnosprawnych, no i tutaj jest taka społeczność, to jeżeli widzimy się 3 razy w tygodniu po 2 godziny, to przez cały rok no, non stop jeździmy na zawody. Organizujemy też w klubie różnego rodzaju wyjazdy integracyjne, wycieczki czy obozy sportowe, no to automatycznie nawiązuje się nowe przyjaźnie z osobami, które mają podobny sposób funkcjonowania, tak? I w tym momencie razem jesteśmy na równych prawach.
Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji Start Lublin to miejsce, które od ponad 60 lat prowadzi zajęcia sportowe w różnych dyscyplinach. Od pływania przez łucznictwo i lekkoatletykę po boccie czy nordic walking. Wśród osób z niepełnosprawnością, które przychodzą do startu, są ci, którzy sport traktują jako relaks, pasję, ale i ci, którzy walczą i zdobywają medale. Dla wszystkich nich sport to rodzaj rehabilitacji i powrotu do zdrowia lub utrzymania kondycji. W tym ważna jest także głowa, a podopieczni startu mogą liczyć na wsparcie kadry i psychologa, wyjaśnia Piotr Jacniacki.
2 rok już tutaj mamy psychologa w klubie, który pomaga nam mierzyć się z różnymi problemami. Ja osobiście, jak wszedłem do kadry narodowej uczników, tam miałem okazję spotkać się z psychologami sportu. Tutaj było w jakiś sposób właśnie budować tą koncentrację, w jaki sposób radzić sobie, jak się odnajdywać w różnych sytuacjach. Także ten trening mentalny jest ważny. I bez tego w dzisiejszych czasach trudno by było osiągać też jakieś wyniki. Świat mamy taki bardzo przytłaczający, jeżeli chodzi o przytłaczający nasze głowy, tak? Bo natłok tych informacji jest olbrzymi i mózg musi sobie z tym wszystkim poradzić, a czasami bywa z tym ciężko, więc jak najbardziej wsparcie psychologiczne, które tutaj też udzielamy w klubie, jest ważne.
Zapewne pośród sportowców, którzy działają u Państwa, część osób jest z niepełnosprawnością od urodzenia, inni z niepełnosprawnością nabytą. Czy ci, którzy trafiają na jakimś etapie swojego życia, na przykład po wypadku, po chorobie, czy widzi Pan, że oni przychodząc tutaj już są gotowi i otwarci, już przepracowali swoje w głowie i są otwarci na tę aktywność sportową? Czy to są osoby, które Wy dopiero trochę wyciągacie na powierzchnię?
Z tym to różnie bywa. Czasami przychodzą osoby niezdecydowane, żeby mieć jakieś zajęcie i powiedzmy złapią tego bakcyla sportowego. Z tymi osobami od urodzenia i po wypadkach to jest troszkę inna praca, bo osoba, która była pełnosprawna i straciła, to ona chce wrócić do tego normalnego społeczeństwa, wie jak to wygląda. Wie, czego oczekuje i wie, bardziej świadoma jest tego, co chce osiągnąć. Osoby często te niepełnosprawne od urodzenia, z nimi jest ten problem, że czasami rodzina nie pomaga, bo za bardzo zagłaszcza takiego człowieka, więc ten człowiek od dziecka nie był przyzwyczajony do rywalizacji, bo zawsze gdzieś ktoś tam miał pomoc.
Był pierwszy.
Był pierwszy albo no po prostu...
Huchano i dmuchano,
albo nie rób tego, bo ty jesteś taki, to nie musisz tego robić, więc tutaj nie ma. Osoby zdrowe no, były wrzucone do tego przedszkola i musiały walczyć o swoją pozycję w tym tłumie, tak? Także wydaje mi się, że tu jeżeli chodzi o tę rywalizację i walkę, to często te osoby po wypadku mają tą więcej takiej determinacji. Ale to też zależy od człowieka, od tego w jaki sposób w domu był ukształtowany, jakie miał wzorce. Coraz częściej przychodzą osoby, które tak szukają, że tak powiem, miodu. Trochę tu by chciały, trochę tam by chciały. Brakuje takiej determinacji. I te osoby po wypadkach są często bardziej zdeterminowane, bo zależy im na tym, żeby jeszcze coś w życiu osiągnąć, żeby wrócić do... Wiedzą, co straciły i wiedzą, do czego chcą wrócić. A te osoby niepełnosprawne od urodzenia często nie mają takiego parcia na ten sukces.
Ale mimo wszystko przychodzą, co pokazuje, że ten sport jest ważny. Nie dla każdego ma takie samo znaczenie, ale że jest czymś istotnym.
Tak, jak najbardziej. No są osoby, które niepełnosprawne od urodzenia i poszkodowane w sposób naprawdę znaczny, z niedowładami, z porażeniem, które odnajdują w sporcie pasję i sposób na życie. Tutaj takim dobrym przykładem jest Patryk Barszczyk, nasz zawodnik w bocie. Był wielokrotnym reprezentantem Polski, członkiem kadry narodowej, jeździł po świecie. I mówi, że bocia to całe jego życie i poświęca temu dużo czasu i to napędza jego istnienie.
Panie Piotrze, na koniec naszej rozmowy zapraszamy do startu, do uczestnictwa i do kibicowania.
Jak najbardziej zapraszamy. Jeżeli chodzi o kibicowanie, to już będziemy mieli 7 marca ogólnopolski turniej tenisa stołowego, także bardzo serdecznie zapraszamy. W maju mamy właśnie te imprezy Golbal Masters plus Boccia zintegrowani. W czerwcu będziemy mieli zawody łucznicze tutaj na stadionie lekkoatletycznym. Tak, zapraszamy do kibicowania, a jeżeli chodzi o osoby, które chciałyby spróbować sportu, to zapraszamy na pływanie, tenis stołowy, lekką atletykę, boccie, łucznictwo, nordic walking, szachy i lekkoatletykę oraz piłkę siatkową na siedzącą. Zapraszamy do klubu.
Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji Start Lublin, Aleja Piłsudskiego 22. Szczegółowe informacje o działalności centrum można znaleźć w internecie, ale najlepiej przyjść na własną czy przekonać się, co może dać nam sport. A ja już mówię do usłyszenia. Agnieszka Krawiec.
Bezmiar w Radiu Lublin.